Przedpołudnik.
Na zegarze punktualnie godzina 9:30 i teraz, drodzy Państwo, zgodnie z obietnicą z nami drogą telefoniczną Daniel Wyszogrodzki, tłumacz, dziennikarz muzyczny, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie i autor książek i nie boję się tego powiedzieć, także przyjaciel Przedpołudnika. Dzień dobry, Danielu.
Dzień dobry, oczywiście jestem przyjacielem Przedpołudnika. Witam Państwa, witam Ciebie, Paweł.
Bardzo nam miło, że znalazłeś czas. Twoja najnowsza książka nosi tytuł Plac Leńskiego. Na okładce znajdziemy dopisek Powieść. Ja tę książkę skończyłem czytać 2 dni temu. Tymczasem mam takie wrażenie, że obcowałem ze szczerą do bólu autobiografią. Czy nie jest, Danielu, paradoksalnie tak, że przyjmując konwencję powieściową otworzyłeś się bardziej, niż gdybyś pisał taką otwartą autobiografię?
Ja myślę, że dokładnie dotknąłeś teraz sedna sprawy, bo ja wyobraziłem sobie tę książkę jako opowieść, no właśnie autobiograficzną, czyli opartą na pamięci generalnie.
Tak.
Natomiast to, że tam powiązałem wątki różne, liczne, że nadałem jej formę powieściową, sprawiło, że no tak jak już jesteś po lekturze książki, no że jednak bardzo się odsłoniłem i starałem się, żeby ta książka była bardzo szczera.
Zaskoczyła mnie także twoja pamięć, bo ja przyznaję, więcej pamiętam na przykład z czasów licealnych, a moja pamięć z tego bardzo wczesnego okresu młodości jest mocno wybiórcza. U ciebie jest wręcz niezwykła.
Ale jest tu pewien paradoks, ponieważ u mnie ona jest po prostu odwrotna. Ja mam naprawdę znacznie gorszą pamięć, naprawdę, mówię szczerze, znacznie gorszą pamięć okresu licealnego i tego, co się działo potem. To nie był chyba najlepszy okres później w moim życiu, natomiast ten, być może z powodu tych różnych traum dziecięcych, które tam też opisuję przecież. Tak. Jakoś to się wszystko bardzo głęboko we mnie zapisało i ja mam bardzo szczegółową, drobiazgową pamięć tamtego okresu.
Nawet przez moment, Danielu, kiedy brałem twoją książkę do ręki, no, nie obawiałem się tego, że zabraknie tam wielu, wielu słów poświęconych muzyce. No i mały Danek po raz pierwszy kiedy styka się z muzyką? Dzięki zamiłowaniom ojca do opery?
To już było chyba trochę później. Najpierw były kolonie, dlatego że w moim domu panowała cisza, nie było sprzętu do grania, pianino było zamknięte na klucz z powodu no, panującej, nieustającej żałoby, ponieważ jak wiesz, moja mama zmarła, kiedy ja miałem 3 lata.
Tak.
Natomiast ja byłem spragniony muzyki i kiedy ja myślę, że takie decydujące to był mój wyjazd nad Balaton, kiedy byłem chyba w 5. klasie.
I tam poznałeś Beatlesów.
I tam poznałem Beatlesów, którzy, tam były 2 piosenki, które mnie po prostu zachwyciły, które mnie wzruszały, poruszały i ja dokładałem starań, żeby się dowiedzieć, co to za zespół, kto to tak gra, co to za piosenki są. I potem jest historia, kiedy ja odnajduję obie te piosenki na pocztówce dźwiękowej.
To chyba historia z Bazaru Różyckiego, tak?
Na słynnym warszawskim Bazarze Różyckiego, tak. To jest taka moja indywidualna wyprawa, urywam się ze szkoły, jadę sam na bazar pierwszy raz w życiu i odnajduję właśnie tę pocztówkę i dopiero jakby wracając z bazaru uprzytamniam sobie, że nie mamy w domu gramofonu, no ale oczywiście tam rodzice, kolegi mają, więc to już dalej, to już poszło. To była ta pierwsza iskra.
I rzeczywiście, jeśli chodzi o te pierwsze piosenki, 2 Beatlesów, które usłyszałeś, to poznałeś ten zespół od mocno lirycznej strony, bo to były 2 utwory z Rubber Soul, czyli Michelle i Girl, czyli to nie był taki, nie była to taka mocno rock'n'rollowa inicjacja, jeśli chodzi o Beatlesów.
No to były zdecydowanie dwa liryczne utwory i to jeszcze oba obok siebie na tej płycie. Może właśnie dlatego tak mnie wzruszyły, może to do mnie wtedy, do tego dzieciaka, którym byłem, może to właśnie trafiło głębiej niż by trafił rock'n'roll, a dopiero potem odkrywałem inne oblicza tego zespołu.
Ale wcześniej chyba była polska muzyka rozrywkowa. Polecam Państwu oczywiście Plac Leńskiego. Tam na stronie 151 jest twoja dyskusja, czy dyskusja Danka, bohatera tej powieści ze swoimi kolegami. Czy czerwone gitary, czy skaldowie? Ty zdecydowanie bardziej opowiadałeś się za skaldami. No może pozwolę sobie zacytować fragmencik. A potem przyszło kolejne odkrycie. Skaldowie. Zupełnie inna muzyka, tak jakby było jej więcej. Uciekaj, uciekaj, orkiestra, trąbka. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, mój ulubiony przebój. Piosenki tego zespołu wymagały zastanowienia, skupienia. Śpiewam, bo muszę, nie całuj mnie pierwsza. Nagle zaczęliśmy z chłopakami rozmawiać na przerwach o muzyce. To był nasz nowy, pasjonujący temat.
No tak się dzieje z chłopakami. U nas to było i tak stosunkowo późno, myślę, bo to właśnie jakaś 5., 6. klasa, ale też trzeba przypomnieć słuchaczom, jak bardzo mieliśmy ograniczony dostęp do źródeł. No rzeczywiście polskie zespoły tutaj królowały, bo były w mediach, były w telewizji, w radio, były płyty i taka rywalizacja, coś takiego, co potem się powtarzało, powiedzmy, w Wielkiej Brytanii, czy jesteś za Wielką Czwórką, czy za Wielką Piątką, The Beatles, The Rolling Stones, rywalizacja. U nas czerwone gitary i skaldowie. Ja oczywiście lubiłem piosenki czerwone gitary, bo wpadały w ucho i wszyscy ich słuchali. Ale skaldowie byli dla mnie odkryciem. To było coś takiego znowu jak z tymi piosenkami The Beatles, że Skaldowie mnie poruszyli, że ja tam poczułem, że tam jest coś więcej i zacząłem myśleć.
Mm-hmm. Bo tam od pierwszej płyty już się bardzo wiele dzieje, jeśli chodzi o aranżację.
Tak, no to fantastyczny zespół, to w ogóle fenomen, jeżeli chodzi o polską muzykę popularną. Jakoś gdzieś ta dziecięca intuicja właśnie prowadziła mnie w kierunku takiej muzyki bogatszej, bardziej złożonej. Paradoksalnie po latach los związał mnie na pewien czas z Sewerynem Krajewskim, którego poznałem, zaprzyjaźniłem się.
Napisałeś kilka tekstów dla niego?
Napisałem kilka tekstów, które w ogóle sprawił, że zacząłem pisać teksty.
Mm-hmm.
Natomiast Skaldowie byli mi zawsze bardzo bliscy i nadal są.
Czy to jest prawda, że bardzo nie lubisz trubadurów, nie tylko powieściowo, ale także w realu, jeżeli tak mogę okropnie powiedzieć?
No tak, bo to był trochę zmarnowany potencjał, dlatego że te zespoły miały wtedy pomysły na siebie, ale to nie były ich pomysły. Mm-hmm. Szymon Kobyliński, znany grafik, zaprojektował mi te okropne stroje, a potem Janusz Kondratowicz głównie pisał teksty dla trubadurów i żeby odróżnić, zespoły się chciały czymś różnić. Czerwone gitary śpiewało młodzieży, Skaldowie mieli troje najlepszych tekściarzy w Polsce, czyli Osiecko-Munarskiego i Moczulskiego,
mm-hmm.
a ci zaczęli śpiewać o tych kwiatach, o tych słonecznikach, o
krajobrazach.
No i z taką ekspresją, przecież tam rockowa ekspresja i śpiewanie takich dyrdymałów zupełnie stanowiło pewien dysonans, to zupełnie nie trafiało do młodzieży. Kiedy zapoznaję moich studentów z historią polskiej muzyki popularnej, no to właściwie tam tylko dwie piosenki chyba zostały z trubadurów, czyli znamy się tylko z widzenia i nie przynosi mi kwiatów dziewczyno, to głównie te.
No tak, później podobnie było z zespołem No To Co, też to był kompletny dysonans. Muzyka ludowa i jakieś hard rockowo brzmiące gitary. Wróćmy, Danielu, jeszcze na chwilę do Beatlesów, bo wspomniałeś o tym zakupie singla, a raczej pocztówki dźwiękowej Michelle Gell, no ale później jeszcze było zdobyczne Abbey Road po sprzedaży pistoletu, tak?
No to ja cały system stworzyłem, ponieważ to też mało kto pamięta, że właściwie w tamtych czasach płyty zachodnie się kupowało tylko na właśnie pchich targach. W Warszawie był taki rynek na Mariensztacie i tam były płyty i to był raj, taka moja mekka, do której chodziłem później co niedzielę już jako starszy dzieciak. No i musiałem zgromadzić ten tak zwany kapitał początkowy. Ja nie wiedziałem, że to się tak nazywa wtedy oczywiście, ale płyty kosztowały około 500 zł, kiedy mój ojciec jako lekarz zarabiał wtedy 2000 miesięcznie, więc to były takie proporcje. I ja uzbierałem te pieniądze właśnie sprzedając pistolet startowy i kupiłem sobie pierwszą płytę zagraniczną, przyniosłem ją do domu, słuchałem jej przez tydzień, a potem w następną niedzielę ją sprzedałem i kupiłem inną płytę i ja stworzyłem taki system, całkowicie legalny zresztą, w którym ten rynek na Mariensztacie stał się dla mnie wypożyczalnią. Ale pierwszą moją płytą w ogóle, jaką miałem w domu płytą zagraniczną, była płyta Abbey Road i no i tak się zapisała w mojej świadomości, że właściwie do dzisiaj uważam ją za płytę życia.
Czy to była ta wersja kolonialna, o której czytamy w książce?
Tak, to była wytwórnia Dum Dum, tak, wydawca indyjski, natomiast tak jak mnie tam pouczono, dobry sprzęt brytyjski z 50-tych lat, porządne tłocznie.
To, co bardzo poruszyło mnie w Placu Leńskiego, to twój opis twojego spotkania z jazzem i z muzyką Marka Grechuty. Powiedzmy o tym kilka słów.
Dlatego, że Marek Grechuta od początku... To tak właściwie moje życie to później potwierdziło, bo ja tego nie mogłem wiedzieć jako Danek z Placu Leńskiego, jako bohater mojej książki, który jest chłopcem, ale te moje dwa główne zainteresowania życiowe, czyli literatura i film, splatały się w Polsce w piękny sposób w formie poezji śpiewanej i to, co tworzył Marek Grechuta, od razu bardzo głęboko mnie poruszyło i bardzo mnie zainteresowało i to w pewien sposób przetrwało do dzisiaj, znaczy w bardzo poważny sposób przetrwało do dzisiaj, bo ja potem odkryłem nurt singer-songwriter Amerykanów, czyli Dylan Cohen, Springsteen, Paul Simon i tak
dalej. No i to zmieniło twoje życie, niewątpliwie.
Tak, ale z czasem doprowadziło mnie do jakby kolejnej manifestacji tego mariażu, jakim jest teatr muzyczny, gdzie znowu słowa się spotykają z muzyką, tylko już w takiej spektakularnej, scenicznej oprawie. Pierwszym musicalem, jakim przetłumaczyłem na scenę, były Koty, czyli wiersze laureata literackiej nagrody Nobla T.S. Eliota. A wtedy Grechuta został ze mną na długo. Notabene też po latach, bo do mnie wracały takie rzeczy. Po latach dokonałem edycji jego dzieł zebranych, 15-płytowe.
Piękna kolekcja, tak.
Piękna, wspaniała muzyka, wspaniała kolekcja. Bardzo się cieszę, że udało nam się to wtedy zrobić. No więc to z jednej strony właśnie Grechuta, a z drugiej jazz był dla mnie wielką niewiadomą. Ja... miałem ogromną potrzebę posłuchania muzyki na żywo. A ponieważ się zorientowałem, że taki festiwal się w Warszawie odbywa, to już była ósma klasa, trochę przekupiłem ojca, bo taki mały szantaż, tak? Załatwisz mi karnet na Jazz Jamboree, to ja wystartuję w olimpiadzie z języka polskiego. A ponieważ ojciec, z którym zresztą nigdy nie mieszkałem, był spragniony moich osiągnięć, no to jakoś tam się udało.
Dogadaliście się.
Dogadaliśmy się. Ja później trafiłem na festiwal, na którym właściwie nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi i nic tego nie rozumiałem i byłem absolutnie zafascynowany. Potem już nie opuściłem żadnego Jazz Jamboree przez wiele, wiele lat.
Bardzo gorąco polecamy Państwu najnowszą powieść Daniela Wyszogrodzkiego. Jej tytuł to Plac Leńskiego. Zastanawiałem się, Danielu, jaką piosenkę zagrać po naszej rozmowie i wybrałem gdziekolwiek. Mam nadzieję, że to Ci odpowiada.
Bardzo mnie to cieszy i tylko proszę, pozwól mi powiedzieć, że moja książka jest nie tylko o muzyce.
Oczywiście, to jest piękne wspomnienie bardzo ciekawych, czasami bardzo dziwnych czasów. Daniel Wyszogrodzki, dziękuję pięknie za tę rozmowę.